Idźmy. Jeszcze raz bardzo, bardzo gorąco witam tych, którzy są pierwszy raz w Twojej przystani, pierwszy raz z nami. Odważyli się przyjść na trochę dziwne miejsce w kontekście kultury polskiej, ale dobre miejsce, jak wierzę. Dlatego tutaj przyszedłem. Zastanawiam się tylko, ilu z Was przyszło o godzinę za wcześnie, przyznajcie się. Bez bicia. Nie, ja znam taką jedną osobę. Tak, to jest zawsze ten trudny, kryzysowy moment, kiedy trzeba przestawić zegarki. Najgorzej jest właśnie, jak się przestawia w tą stronę, która była właśnie teraz, tej nocy. Ale mam nadzieję, że w miarę jesteście wyspani, gotowi do tego, aby słuchać Słowa Bożego, pragnący, bo to jest taka furtka do tego, żeby przyjmować Słowo Boże. Pragnienie w sercu człowieka. To jest coś bardzo ważnego i możemy za to dziękować Bogu, jeśli mamy takie pragnienie. Bo są ludzie, znam takich ludzi, których Słowo Boże nie obchodzi. Którzy niespecjalnie przejmują się Bogiem, Biblią, swoim życiem wiecznym. Dziwne to, bo wydaje mi się, że nasze życie to chyba najważniejsza kwestia do rozstrzygnięcia tutaj na ziemi. Ale cóż, nie wszystko muszę wiedzieć, nie wszystko muszę rozumieć. Chciałbym w tym kazaniu przenieść Was na chwilkę do pewnego miasta, które najprawdopodobniej znacie tylko ze słyszenia. Chyba że niektórzy z Was podróżowali do obecnej Turcji i zjawili się w tym miejscu. Po tym mieście, po latach świetności, niewiele zostało. Właściwie zostały tylko stacje archeologiczne, wykopaliska. Gdyby nie między innymi Słowo Boże, Biblia, która sporo mówi o tym mieście, wiedzielibyśmy dużo, dużo mniej. Miasto dziwne. Chciałoby się powiedzieć jak wiele innych, ale myślę w pewien sposób niepowtarzalne. Miasto pełne bałwochwalstwa, różnych kultów, z takim jednym wybijającym się kultem Artemidy. No to już wiecie, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w Efezie. Nie był to jedyny kult bałwochwalczy w tym mieście, ale wiodący, nadrzędny. Szczególne miejsce w życiu apostoła Pawła. I nie tylko w życiu apostoła Pawła. Myślę tutaj o postaciach Biblii, ale na pewno dla niego szczególne miejsce. Spędził tam prawie 3 lata swojego życia, swojej służby. Oddał swoje serce dla tych ludzi, swoje zdrowie, mogę tak powiedzieć nawet, swoje wszystkie pragnienia, cały siebie oddał dla ludzi tego miasta. Pewnie nie dla wszystkich, bo niektórzy mieli go za dziwaka i nie przejmowali się tym, co mówił Paweł, ale było wielu ludzi, dla których to, co powiedział Paweł, było absolutnym przełomem w ich życiu. Dowiadujemy się z dziejów apostolskich, że w którymś momencie Paweł dociera do Efezu, spotyka się tam z ludźmi, którzy zapoznali się z nauką Jana Chrzciciela, ale niewiele wiedzieli o Jezusie Chrystusie. Paweł więc im wykłada całą drogę zbawienia i chrzci ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Oni przyjmują Ewangelię z radością. Stają się wyznawcami Chrystusa. Gdzieś daleko od Jerozolimy, od bram Jerozolimy, wiele, wiele kilometrów, tam też są ludzie, którzy wtedy zaczęli wierzyć Jezusowi Chrystusowi. Piękne świadectwo misji apostoła Pawła. Prawie trzy niezwykłe lata, wielkie świadectwo dla nas dzisiaj. Wiele lekcji, wiele niezwykłych świadectw. Dowiadujemy się, że była taka grupa Żydów, takich zaklinaczy żydowskich, którzy usłyszawszy o Jezusie Chrystusie, próbowali zastosować metodę Pawła, żeby uwolnić pewnego człowieka. Wiecie, jak to się skończyło? Skończyło się dla nich tragicznie, dlatego że ten demon, który się zamanifestował, wypowiedział takie znamienne słowa: Pawła znam, ale wy kim jesteście? Nie mieli tej szczególnej ochrony Jezusa Chrystusa. Z boku sobie popatrzyli, że coś działa i próbowali wejść w buty Pawła, które dla nich były, nie wiem, czy za duże, czy za małe, ale nie ich. Wiemy też, znamy też niezwykły finał tych relacji Pawła z wierzącymi z Efezu. Znamy to spotkanie w Milecie, kiedy Paweł ostatni raz spotyka się ze starszyzną efeską w Milecie. Jest w drodze do Jerozolimy, a stamtąd już pod eskortą żołnierzy rzymskich do Rzymu. I znamy niezwykłe słowa pożegnania. Znamy niezwykłą reakcję jego współpracowników, którzy wszystko, co mieli, nauczyli się od Pawła, bo on przyszedł i zwiastował im Ewangelię. Pożegnanie było niezwykle wzruszające. Paweł zaświadczył, że, parafrazując to pożegnanie, oddał im wszystko to, co miał najcenniejsze. Dał im swoje życie, swoje serce, przyniósł im Pana Jezusa. Ostrzegł też ich, że przyjdą ludzie, którzy będą gadać różne dziwne rzeczy, głupoty. Nawet ostrzegł ich i powiedział więcej. Powiedział, że nawet spośród was wyjdą tacy, którzy będą mówić rzeczy przewrotne. Żeby pociągnąć ludzi za sobą. Nie za Chrystusem, tylko za sobą. Odważne słowa. Zastanawiam się, co wtedy myśleli ci starsi współpracownicy apostoła Pawła, słysząc takie słowa. Ale Paweł był człowiekiem natchnienia Ducha Świętego. Wiedział, co mówi. I chciał do końca, nawet w tym ostatnim spotkaniu, przekazać im to wszystko, co najważniejsze. Zależało mu na Kościele. Kochał Kościół. Kochał tych, którzy kochali Chrystusa. Nawet tych, którzy nie kochali Chrystusa. Bo za Ewangelię położył swoje życie. Z miłości do tych, którzy byli zgubieni. Ale też i za tych, którzy uwierzyli i poszli za Jezusem. Więc miasto trudne dla Ewangelii. Dlatego, że ludzie byli przepełnieni różnymi naukami. Bałwochwalstwem. Wspomnianym kultem Artemidy, jednym z wielu. Więc nagle uderza w nich nowa nauka. Ale to, wiecie, nie było jedyne miasto o takim dosyć trudnym kontekście. Sama Jerozolima. Dzisiaj jest Niedziela Palmowa. Ona poprzedzała mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Ci sami ludzie, którzy kilka dni wcześniej rzucali gałązki palmowe, swoje ubrania, żeby wyrazić najwyższe uznanie i szacunek dla Jezusa Chrystusa, który wjeżdżał do Jerozolimy. Ci sami ludzie kilka dni później zgotowali mu najbardziej okrutny koniec, najbardziej okrutną śmierć z możliwych do wyobrażenia. Jerozolima, kraj czy miejsce, miasto nasycone Bożym Słowem, nasycone wiedzą o Bogu Jahwe, o tym, który był obdarzony najwyższą czcią. Nie rozpoznali Jezusa. Zgotowali mu jeden z najtrudniejszych momentów, jaki opisuje Słowo Boże. Tak sobie też myślę, dzisiaj jadąc, patrząc na ludzi, którzy przez przejście dla pieszych masowo z palmami wychodzili z kościoła, tak się zastanawiałem, ciekawe, o czym ci ludzie myślą. Ciekawe, co chodzi po ich głowie, po ich sercu, po ich umysłach. Ciekawe, czy znają w ogóle tą historię o palmach, o Jezusie. Ciekawe, czy wiedzą, co było potem. Ciekawe, czy mają jakieś refleksje. Nie wiem tego. Ale myślę sobie, dobrze jest wiedzieć, co się wydarzyło. Dobrze jest, jeśli już człowiek świętuje, żeby to uczynił z pewną świadomością. Tak sobie pomyślałem, ciekawe, gdyby wymienić społeczność ludzi w Jerozolimie i wziąć tam zamiast tych, którzy byli, takie, wiecie, może daleko idące myśli, wziąć tam taką dużą grupę Polaków, kilka tysięcy Polaków. Oczywiście wtedy pojęcie narodu polskiego było dosyć abstrakcyjne w pierwszym wieku. Ciekawe, gdyby nas tam wziąć, jak byśmy się zachowali? Jak byśmy potraktowali to wszystko, co dzieje się na naszych oczach? Nie mam odpowiedzi. To są takie na razie luźne myśli. Ale dla Pawła Efes był szczególnym miastem. Nie wiem, nie jestem pewien na 100%, ale wydaje mi się, że to było miasto, w którym spędził być może najwięcej czasu w kontekście swojej misji, podróży misyjnych. Jakby najwięcej, albo być może jedno z takich miast, w którym oddał najwięcej swojego życia, swojej uwagi, swojego serca, swojej służby. Pisze do Efezjan już w dosyć trudnych okolicznościach, jakiś czas potem, pisze z aresztu domowego w Rzymie. Wiemy, że Bóg już mu objawił pewne rzeczy. Kiedy się żegnał ze starszyzną efeską, wiedział, że to jest ostatnie spotkanie. Kiedy przybliżał się do Jerozolimy, zostało to potwierdzone. Kiedy był w Jerozolimie, czy na przedmieściach Jerozolimy, wiedział dokładnie, że coś szczególnego wydarzy się w jego życiu. I rzeczywiście dalsza jego podróż do Rzymu była już pod eskortą żołnierzy rzymskich. I chciałbym przeczytać razem z wami fragment z listu do Efezjan. Jeśli macie Biblię, jeśli macie aplikację na telefonie, to otwórzcie i nie wiem co jeszcze. Niech Słowo Boże będzie przed naszymi oczyma. 6 rozdział listu do Efezjan od 10 wersetu. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Zasadzkami, matactwami, kłamstwami diabelskimi. Na razie się tutaj zatrzymam. Od razu Paweł, podsumowując całe przesłanie, bo zaczynam czytać od słów w końcu, czyli było coś najpierw, żeby było coś w końcu. Tak jakby pewne podsumowanie całego listu, tego przesłania, które przeczytajcie sobie w domu. List do Efezjan, polecam, czytajmy. Wiele niezwykłych, ważnych dla nas, natchnionych słów. Cały list do Efezjan natchniony. Ale od razu zwraca naszą uwagę pewne pojęcie militarne. Musimy mieć świadomość, że Paweł był w okolicznościach, kiedy bardzo dobrze zapoznał się z uzbrojeniem żołnierzy rzymskich, bo tak jak powiedziałem, był w niewoli rzymskiej. Więc kiedy jechał z Jerozolimy do Rzymu, to jechał pod eskortą rzymską. Jeśli przebywał w Rzymie, był pod opieką żołnierzy rzymskich. Dokładnie wiedział, znał tą kulturę Rzymu. No, mogę tak powiedzieć, znał ją z pierwszej ręki, dlatego że to ci żołnierze ograniczyli, na rozkaz oczywiście przełożonych, ograniczyli jego wolność. I tutaj na koniec listu do Efezjan odwołuje się do tego aspektu militarnego i mówi o zbroi Bożej. Mówi do braci, aby się umacniali w Panu i w potężnej Jego mocy. I za chwilę mówi, o co mu dokładnie chodzi z tym umacnianiem się. Więc czytamy dalej. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Myślę, że wielu chrześcijan nie do końca chce zdawać sobie sprawę, że toczy się bardzo konkretna walka, bój. Myślę, że wielu z nas żyje tak mocno codziennością i tym, co tutaj i teraz, że być może nigdy w życiu dłużej nie zastanawiała się nad tym, że toczy się pewien bój, pewna walka, bardzo konkretna. Paweł otwiera tu przed nami tę prawdę. Toczy się naprawdę konkretny bój. Dlatego, że jest przeciwnik, który nie jest zainteresowany tym, abyś ty i ja był szczęśliwy, był zbawiony. Wręcz przeciwnie, jest zainteresowany tym, żebyś poległ w walce, żebyś został pokonany. Gdybym teraz was zapytał, czy ktoś z was doświadczał takich momentów walki i czuł się prawie jak pokonany żołnierz, pewnie większość z was podniosłaby rękę. Ja na pewno bym podniósł rękę, bo nieraz widziałem w moim życiu, jak diabeł walczy, jak próbuje atakować, jak próbuje swoimi metodami, a Biblia mówi, zamysły jego są nam dobrze znane, więc chrześcijanin powinien znać te metody, zamysły diabelskie, jak próbuje zniszczyć nasze życie. Więc jeśli zaraz będziemy czytać o zbroi Bożej, to musimy mieć świadomość, że to jest w jakimś konkretnym celu, że jest pewien bój, że jest pewna walka, która toczy się w poniedziałek, wtorek, w każdy dzień. Myślę, że diabeł nigdy nie odpuszcza. Myślę, że nasza cielesność, nasze ciało cały czas nam nie sprzyja. Ale też jest napisane, że Jezus nieustannie wstawia się za nami. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się. Abyście mogli stawić opór, czyli stanąć naprzeciw wroga. Można by to też tak przetłumaczyć. Stanąć odważnie naprzeciw wroga i nie cofnąć się. I zwyciężyć. Wróg próbuje atakować, ale ty nie musisz się zwijać z pola walki. Możesz stanąć i stawić opór. Kiedy masz całą zbroję, jesteś gotowym do tego żołnierzem. Twoja walka się powiedzie. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą. Nie przypadkiem Paweł rozpoczyna to przejście do szczegółów, do konkretów od tego pasa prawdy, kiedy żołnierz rzymski szykował się do bitwy czy do służby, zaczynał od pasa. Miał najpierw takie ubranko, dosyć zwiewne. Najpierw zapinał pas, który porządkował wszystko. To luźne ubranie gdzieś tam się nie majtało na prawo i na lewo, ale był pas. My mężczyźni często nosimy pas, akurat w kontekście spodni oczywiście. Więc to był taki specjalny pas, który też chronił jego podbrzusze. Był tak, jakby takim fartuchem militarnym, aby chronić żołnierza rzymskiego. Więc Paweł zaczyna od pasa prawdy. Przyrównuje ten element do prawdy. I tak sobie myślę, jak to jest z tą prawdą. Wczoraj byłem na Dniu Nowej Szansy i rozmawiałem z pewnym człowiekiem. Nie z jedynym, ale z jednym z ludzi rozmawiałem. Tutaj były niezwykłe wystąpienia, świadectwa tego, co Bóg zrobił w życiu człowieka. Była też nasza siostra w Chrystusie, Joanna Mikuła, która w niesamowity sposób przekazała jakby anatomię uzależnienia, tak bym to określił. Bardzo kompetentnie. Te wszystkie historie, świadectwa naprawdę niezwykłe. No i usiadłem i rozmawiam z pewnym człowiekiem, tam rozmawiamy. I on tak podsumował, no tak, właśnie, no tak, chodzi o to, żeby każdy w coś wierzył, tak. Ręce mi opadły i sobie tak myślę, jak to chodzi o to, żeby każdy w coś wierzył. Ludzie w różne rzeczy wierzyli. No w Efezie wierzyli w Artemidę, która gdzieś tam spadła z nieba i coś tam. I nic im to nie daje, wiemy. Ludzie potrafią wierzyć w kamyk. Ludzie potrafią wierzyć w księżyc, w słońce. Potrafią wierzyć w tak, a nie inaczej rozstawione meble w pokoju. Potrafią wierzyć we wszystko. Człowiek potrafi wierzyć we wszystko. Nie wiem, czy macie takie wrażenie. Nie? Więc pomyślałem sobie, jeszcze ten człowiek do końca tego nie zrozumiał, że toczy się bardzo konkretna walka i tu nie chodzi o to, żeby każdy człowiek w coś wierzył, bo nie wszędzie jest prawda. Właściwie prawda jest tylko w jednym miejscu. Dosyć snobistycznie to brzmi, jeśli ktoś jest pierwszy raz i słucha takich słów, że jak to prawda jest tylko w jednym miejscu. Czy powiem dalej, powiem więcej, prawda jest tylko w Chrystusie. Jezusie, prawda dotycząca twojego duchowego życia, twojego życia w ogóle jest tylko w Chrystusie. Możesz się buntować na to, ale powiem tak, tylko Jezus zmartwychwstał. Tylko Jezus to, co powiedział, zrobił. Tylko w przypadku Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego wypełniło się dokładnie póki co. I wierzę, że będzie tak do końca. Bo jeszcze nie wszystkie słowa w Biblii się wypełniły. Na niektórych wypełnienie czekamy. Ale wszystkie się wypełniły. My mężczyźni jesteśmy z natury może bardziej krytyczni niż kobiety i pamiętam, kiedy się nawracałem, ja potrzebowałem wyraźnych faktów, że jeśli mam pójść za Jezusem, to muszę być pewien, że to nie jest jakaś prawda, że to nie jest coś właśnie na zasadzie, że no każdy musi w coś wierzyć. Są tacy, inni, jeszcze inni, więc ja muszę też w coś wierzyć. Pomyślałem sobie, że szkoda mi życia, żeby iść za czymś, żeby w coś wierzyć. I zacząłem badać. Nawet zacząłem się pierwszy raz modlić. I kiedy badałem, zobaczyłem, że to wszystko, co jest tutaj, z punktu widzenia krytycznego człowieka, ma sens. To się trzyma kupy, jak my mówimy czasem kolokwialnie. To musi zadziałać. I nie zawiodłem się, dlatego tutaj stoję. Nie ośmieliłbym się stanąć tutaj, gdybym wątpił, że tu jest prawda. Pas prawdy. Jest to jakby pewien punkt wyjścia. Pewien jakby fundament wszystkiego, pewien początek, żeby znać prawdę. Bo jeśli żołnierz ma za coś umierać, no to najlepiej, żeby umierał za prawdę. Nie chciałby być w armii, która ma umrzeć, ma walczyć za kłamstwo. Za jakieś chore ambicje nieprawdziwe jakiegoś dziwnego człowieka. Ale stanąłbym w armii, gdybym wiedział, że walczy za prawdę. Za należną wolność. Prawda. Idąc dalej, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości. On oczywiście chronił serce, płuca żołnierza. Bardzo ważny element uzbrojenia. Najwięcej ciosów zadawanych jest w ten obszar, czy było zadawanych. Jest największy. I to jest najbardziej wrażliwe miejsce. Jeśli strzała dosięgnie twojej klatki piersiowej, najprawdopodobniej przybije serce albo płuca i po żołnierzu. Nie ma nic. Leży chłop. Więc pancerz jest tym drugim ekwipunkiem, który żołnierz zakładał. Pancerz sprawiedliwości. Nie chciałbym, żebyśmy w tych obrazach zatrzymali się i tylko i wyłącznie na samym żołnierzu, na jego uzbrojeniu i tak potem w domu siedzieli. Aha, to ten żołnierz. A czekaj, co on jeszcze miał? W co on był ubrany? Ale istota tego przesłania, to co przyświecało Pawłowi, to, żeby od tego obrazu fizycznego przejść do obrazu duchowego. Przez ten fizyczny obraz żołnierza Paweł uznał, że jest to bardzo dobry przykład, żeby zrozumieć duchową rzeczywistość. Zasadę duchowej walki. Więc jest to pancerz sprawiedliwości. I okazuje się, że tak jak w przypadku prawdy, tak w przypadku sprawiedliwości człowiek może budować swoją sprawiedliwość w oparciu o różne rzeczy. Najczęściej buduje ją w oparciu na przykład o swoje uczynki. Biblia nam jednak mówi, że sprawiedliwość, która rzeczywiście może stać się naszym pancerzem w naszym codziennym życiu, w naszym boju duchowym, to jest sprawiedliwość z Boga. Sprawiedliwość, którą człowiek ma w Chrystusie. Nie w sobie, na podstawie swoich dokonań, na podstawie swoich pewnych przemyśleń, na podstawie swoich pewnych nawet czynów, ale sprawiedliwość, której początkiem i końcem jest osoba Jezusa Chrystusa. To jest taka trochę bezradna sprawiedliwość. Zaraz wyjaśnię, o co mi chodzi. To jest sprawiedliwość, która musi pochodzić od Jezusa Chrystusa, musi pochodzić od Boga, bo człowiek jest zbyt chory, żeby w najbardziej sprzyjających okolicznościach stanąć przed Bogiem jako sprawiedliwy. Nie ma takiej mocy. Nie jest w stanie nawet zbliżyć się do tej sprawiedliwości, o której myśli Bóg. Dlatego, skoro my nie możemy się sami ze swoją sprawiedliwością zbliżyć do nieba, niebo zbliżyło się do nas i zeszła sprawiedliwość. Przyszedł Jezus Chrystus, jedyny sprawiedliwy, jedyny w prawdzie, jedyny bez grzechu. Mało tego, Biblia mówi, że Jezus mówi takie słowa, ja i Ojciec przyjdziemy i zamieszkamy w was. Czyli dzieje się coś niezwykłego, kiedy człowiek przyjmuje prawdę, przyjmuje Chrystusa. Sprawiedliwość zaczyna zamieszkiwać w jego osobie. Staje się sprawiedliwy. Kiedy Bóg w swoim duchowym spojrzeniu patrzy na człowieka, widzi tam sprawiedliwość Chrystusa. Nie widzi tam sprawiedliwości człowieka, bo człowiek jest zbyt mały, tak jak powiedziałem. Więc ten pancerz, duchowy pancerz sprawiedliwości, to twoja sprawiedliwość w Jezusie Chrystusie. I jedyną drogą do tego, żeby posiąść tą sprawiedliwość, to jest to, co powiedziałem. Chrystus musi przyjść do twojego życia. Jeśli nie przyszedł do twojego życia, jeśli żyjesz po swojemu, jeśli żyjesz tyłem do Boga albo bokiem, jeszcze się zastanawiasz, a spoglądasz w stronę Boga, to mówię ci, zawróć i zwróć się do Jezusa. Jeszcze pod koniec powiem, jak to zrobić i co to w praktyce oznacza. Pancerz sprawiedliwości to jest sprawiedliwość, która jest w Chrystusie od początku do końca. Jeśli przychodzą ci czasem takie myśli, że możesz być sprawiedliwy, bo jesteś taki fajny, zrobiłeś dużo takich fajnych rzeczy, to zatrzymaj się i miej tę świadomość, że naprawdę tylko Chrystus jest twoją sprawiedliwością. Boże oczy widzą trochę inaczej niż czasem ludzkie, kiedy się zapędzą, nawet wśród wierzących. I obuwszy nogi, by być gotowym do zwiastowania Ewangelii pokoju. Przypomina mi się taka scena z pewnego filmu, kiedy jeden doświadczony żołnierz mówi do takiego młodzika w Wietnamie: najważniejsze, żebyś miał zawsze suche skarpety, bo wtedy przeżyjesz. I on myślał, że ten oficer czy jego przełożony ma trochę nie po kolei w głowie. Ale kiedy mijały tygodnie walki, zrozumiał, że to jest baza, to jest podstawa do tego, żeby się poruszać, żeby się przemieszczać. A kiedy możesz się przemieszczać bez skrępowania, to przeżyjesz. Albo przynajmniej masz dużo większe prawdopodobieństwo, że przeżyjesz. I to była niezwykła część, niezwykle ważna część uzbrojenia żołnierza rzymskiego. Jego buty były z bardzo grubej skóry, dlatego że ona cały czas podlegała tarciu, podlegała zużywaniu. Spod spodu była nabita ćwiekami. To mi się kojarzy trochę ze sportowcami. Kiedyś, pamiętam, rodzice mi kupili pierwsze korki. Tak dziwnie się chodziło, tak jakoś trochę nienaturalnie. Ale powiem wam, że jak już się wbiegło na boisko i trzeba było nagle przyspieszyć albo zatrzymać się, to właśnie te korki, nazwę to ćwieki, sprawiały, że moje buty mnie słuchały, o tak powiem. Były mi pomocne, były moim sprzymierzeńcem. Natomiast kiedy czasem ubrałem na trawę tenisówki, no to zaczynała się jazda w prawo, w lewo i wtedy było naprawdę dużo trudniej. Więc te buty sprawiają, że jesteś gotowy na każdy ruch. To, co wiesz, że masz zrobić, możesz zrobić natychmiast. Masz tą bazę. Musisz mieć te buty. Musisz mieć tą wyraźną gotowość do zwiastowania Ewangelii. Być gotowym to jest takie użyte słowo greckie, które można przetłumaczyć jakby właśnie stać na gruncie pewnym. To nie jest taka gotowość jakaś w oderwaniu, tylko gotowość ugruntowana, gotowość od kogoś, dla kogoś, w jakiejś konkretnej sprawie. Gotowość, która ma treść. I to są te buty, które musisz mieć, aby być gotowym i musisz wiedzieć, do czego jesteś gotowy. I za kogo walczysz. Żeby zwiastować Ewangelię pokoju. Dobrą nowinę pokoju. Tu jest jeszcze dodane to słowo pokoju, jakby dla podkreślenia pewnej niezwykłej, ostatecznej cechy Ewangelii, że ona chociaż na początku przynosi pewną walkę z grzechem, doprowadza cię do pokuty, to w efekcie tej wewnętrznej walki i twojej pokuty przychodzi pokój. Pokój, którego, jak Słowo Boże mówi, świat nie może dać. Nie może dać. Człowiek bez Boga jest wiecznie nienasycony. Wiecznie chce więcej, a to powoduje wojny. Najpierw wewnętrzne, a potem między narodami. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary. a przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Tak sobie myślę, dlaczego tu Paweł napisał o przede wszystkim? No tak, bo możesz mieć buty, możesz mieć zbroję, możesz mieć te wszystkie inne rzeczy, do których zaraz dojdziemy, ale bez tarczy jesteś wciąż zbyt narażony na niespodziewany atak. Nie wszystko przewidzisz. Kiedy leci strzała, leci z taką szybkością, że na ogół nie ma czasu na to, żeby się przed nią schować. Więc tarcza musi stać, musi być trzymana mocno w ręku cały czas. Od czasu do czasu żołnierz rzymski wychylał się tylko zza tarczy, żeby się zaraz za nią schować. Musiał mieć tarczę, żeby przeżyć. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie pociski złego. Jakie to pociski złego? Wiemy, że zły jest ojcem kłamstwa. Wiemy, że kłamie. Wiemy, że strzela do nas kłamstwami. Wiemy, że nas nienawidzi, więc strzela do nas też pewnymi pokusami. Kusi nas we wszystkie strony. Kusi człowieka, żeby człowiek łyknął to kłamstwo i zaraził się chorobą, śmiertelną chorobą. Zwodzi człowieka. Jeśli nie może wtłoczyć do twojego życia kłamstwa, to stosuje taką przebiegłą metodę. To tak jak niektórzy robią pułapki na zwierzynę. Czasem w takich filmach, jak gdzieś ktoś coś wylądował na jakiejś wyspie i próbuje złapać jakąś zwierzynę, to kopie dołek, przysypuje to czymś tam, żeby tego nie było widać. Przynosi zwiedzenie do twojego życia. Zwiedzenie ma tę właściwość, że to jest tak jak wilk w owczej skórze. Bo inaczej nie przyjąłbyś zwiedzenia. Kościół nie przyjąłby zwiedzenia, gdyby to był wilk-wilk. Ale wilk w owczej skórze, jeśli ktoś jest mało czujny, ktoś nie ma doświadczenia, ktoś żyje, że tak powiem, po swojemu, w samopas, to może się tak zdarzyć, że wydaje mu się, że głaszcze owce i nie zauważy nawet, ale poczuje, że właśnie gryzie go wilk. Więc to jest ten pocisk. On leci trochę wolniej, ale jego celem jest, żeby dolecieć i żeby człowieka zdobyć. Zwiedzenie. Ono zawsze na wierzchu ma wełnę owcy. Ale niestety w środku jest wilk. Bądźmy czujni. Nie dajmy się omamić. Poznawajmy Słowo Boże. Poznawajmy Chrystusa. Chodźmy w Duchu Świętym. Weźcie też przyłbicę zbawienia. Hełm zbawienia. Może to jest bardziej czytelne dla nas. Która miała chronić oczywiście głowę, szyję i policzki żołnierza rzymskiego. Na hełmie były też różne insygnia świadczące o randze danego żołnierza. Kim jest? Czy jest kapralem, czy plutonowym, czy już oficerem i tak dalej, i tak dalej. W zależności od tego miał różne hełmy, różnie barwione na przykład i tak dalej. Już nie jest to może teraz takie istotne. Przyłbice zbawienia. Czym jest zbawienie w kontekście tej przyłbicy? No, tak naprawdę w tym wszystkim chodzi nam o zbawienie. Tak naprawdę w tym wszystkim chodzi nam o nasze zbawienie i zbawienie tych, za których walczymy. W modlitwie, kiedy głosimy, kiedy zabiegamy w różny sposób. Przyłbica zbawienia. Zbawienie należy do Boga, ale ty niesiesz na swojej głowie przyłbicę Bożego zbawienia. To tak jak to z tą sprawiedliwością. Jedyne, co możesz głosić, to zbawienie w Jezusie Chrystusie. Jedyne, czego możesz doświadczyć i będzie to autentyczne w kwestii twojego zbawienia, to zbawienie przez Chrystusa. Jeśli ktoś dzisiaj jest wśród nas pierwszy, drugi, trzeci raz i słyszy te słowa, jeśli myśli sobie, że są różne drogi do tego, aby zbawić swoją duszę, to Słowo Boże mówi, że zbawienie jest tylko w imieniu Jezusa Chrystusa. Tylko w Chrystusie. Ta przyłbica ten hełm zbawienia ma tylko sztandar Chrystusowy. Ma barwę Chrystusa. Ma wytłoczone imię Jezusa Chrystusa. Tylko taki hełm Ciebie ochroni w tej walce. Jeśli głosisz innego Zbawiciela, nie chciałbym być w Twojej sytuacji. Idąc dalej, czytam: i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. I tam jest napisane remateo. Co ciekawe, niektórzy wyznają taką teologię, że jest słowo rema, słowo logos. Natomiast kiedy przyjrzymy się dokładnie Nowemu Testamentowi, który został napisany w języku greckim, okazuje się, że bardziej trzeba skłonić się ku temu, że po prostu jest to wymienne określenie na określenie wyrazu słowo. Jedno i drugie ma bardzo głębokie znaczenie. Znaczy, inaczej mówiąc, to samo głębokie znaczenie. Niektórzy pewnie by ze mną polemizowali. Mówię to na marginesie, ale prawdopodobnie tak jest. Nie jest to może teraz istotą tego, co chcę powiedzieć, ale miecz ducha, którym jest Słowo Boże. To jest jedyna część wyposażenia żołnierza, która służy bezpośrednio do ataku. Wszystko inne służy do ochrony, do obrony. Tylko miecz służy do ataku. Tylko miecz był tym narzędziem ofensywnym. Ale miecz bez tych wszystkich innych rzeczy też na niewiele jest warty, bo wystarczy strzała puszczona z daleka. Co z tego, że masz miecz, który ma około 60 cm długości? Jesteś bezbronny. I odwrotnie, jeśli masz cały ekwipunek, masz tarczę, ale nie masz miecza, nie możesz niczym zaatakować. Cóż ci po tym, że dźwigasz tarczę, zmęczysz się, aż w końcu cię ktoś dopadnie. Dlatego Paweł na początku mówi o całej zbroi Bożej, o tym całym spojrzeniu duchowym na walkę, która się toczy w Twoim i w moim życiu. Nie można tutaj niczego pominąć. Miecz ducha, którym jest Słowo Boże. W związku z tym, że toczymy duchowy bój, niby to wiemy wszyscy, niby to jest taka oczywista oczywistość, ale musimy cały czas mieć tą świadomość, to przekonanie, żeby walczyć w duchowy sposób. Skoro jest duchowy bój, w duchowy sposób. Nie w taki sposób, żeby komuś zasadzić tak, żeby usiadł. Dogryźć komuś. Wykazać wszystkie błędy jego i mieć z tego pełną satysfakcję. Nie do końca o to chodzi. Tym mieczem, tym czymś, co możesz atakować, jest Słowo Boże. W każdej modlitwie i prośbie zanoście w każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. Ten 18 werset daje nam właściwą perspektywę, bo czasem mam wrażenie, że niektórzy czytając ten fragment czują się takimi wojownikami i po prostu szukają dymu, tam nawet gdzie go nie ma. Rozumiecie? Szukają konfliktu, szukają jakiejś konfrontacji z diabłem. Ale Paweł mówi, sprowadza to wszystko do, wyważa to w 18 wersecie. W każdej modlitwie i prośbie zanoście w każdym czasie modły w duchu. Sprowadza nas na ziemię. On nam przez te słowa mówi, że oczywiście toczy się bój. Ty w nim uczestniczysz, ale pamiętaj, to ja za ciebie walczę. Tak naprawdę. Więc musisz się zwracać do mnie. Musisz w tym zaufaniu, które jest zakotwiczone we mnie, toczyć te boje. Dlatego modlić się musisz do mnie. Musisz się modlić w ogóle. Jeśli chrześcijanie się nie modli, to jest jakiś taki rozjechany. Niby wierzy, że ma jakąś zbroję, ale się nie modli. No i ja nie wiem, czy on ma tą zbroję, czy do końca nie ma, bo to jest jakby podsumowanie tego całego fechtunku. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. Armia rzymska w związku z tym uzbrojeniem, to nie był jakiś przypadek, To nie było takie przypadkowe, że mieli taką tarczę, albo nie mieli tarczy, albo mieli przyłbice, albo nie mieli. To wszystko było bardzo mocno przemyślane. Bo wiecie, kluczem do zwycięstwa nawet nie było to, że jakiś żołnierz rzymski ma całe wyposażenie, o którym przeczytaliśmy. To nie był ostateczny klucz do zwycięstwa. Ale ostatecznym kluczem do zwycięstwa była strategia polegająca na współdziałaniu. I żołnierze rzymscy słynęli z tego, że zbijali się w taki prostokąt, nazwę to, zasłaniali się tarczami z przodu, z boku, z tyłu i z góry. I kiedy byli jedno, kiedy byli w absolutnej jedności w tej duchowej walce, byli praktycznie nie do zdobycia. Nawet jeśli któryś upadł raniony, ta grupa się dalej zwierała, jak tylko mogła, ze wszystkich stron i dalej była zabezpieczona. Jeśli kolejny żołnierz gdzieś przypadkiem przez jakąś szczelinę dostał, znowu wszyscy się zacieśniali, tworzyli taką zwartą kolumnę, prawie nie do zdobycia. Warto to gdzieś tam mieć w pamięci, żeby w jakimś jeszcze może szerszym kontekście zrozumieć to niezwykłe porównanie apostoła Pawła. Nie musiał stosować tego porównania. Mógłby być może użyć jakichś innych słów, ale w natchnieniu Ducha Świętego uznał, że tak ma zapisać, takimi treściami ma wypełnić list do wierzących w Efezie i do wszystkich innych pokoleń, które będą czytać ten list. Więc jesteś w armii, masz zbroję, jesteś żołnierzem, ale sam w pojedynkę nie masz takiej siły natarcia, nie masz takiej siły uderzenia. Mało tego powiem, może się okazać, że w pojedynkę jesteś prawie bezbronny. Musi być ta kolumna. Musisz mieć u swojego boku innych wierzących ludzi, którzy zabezpieczą twoje tyły, twoje boki, razem z tobą staną z przodu, z boku, z tyłu. Jeśli się coś zdarzy, to szybko wypełnicie lukę, żeby wróg was nie pokonał. Diabeł chce rozbić tą kolumnę, chce rozczłonkować twoje życie, ale to, czym walczy, jest słabe wobec tego, co przynosi Bóg, co przynosi Duch Święty do twojego i do mojego życia, co przynosi nam Słowo Boże. I kiedy się go uchwycimy, jesteśmy jak ta kolumna nie do zdobycia. Diabeł przynosi kłamstwo, śmierć, strach, pożądliwość, pychę, zazdrość, nienawiść, niewierność, nieprzebaczenie. Tak naprawdę żaden człowiek tego nie chce. Tak naprawdę każdy rozsądny człowiek nie chciałby, żeby te rzeczy, które przeczytam, to nie są jedyne rzeczy, które wymieniłem w życiu człowieka. Nie chce, żeby to coś było w jego życiu. Ta postawa, ten sposób myślenia towarzyszył w jego życiu. Nie chce tego. Na pewno chce tego, co przynosi Bóg. A Bóg przynosi prawdę, przynosi sprawiedliwość, przynosi zbawienie, przynosi pokój, przynosi miłość, przynosi przebaczenie. I nagle okazuje się, że człowiek jest pełny. Spełniony. Oczywiście czasem się zmaga, czasem upada. Ale kiedy przyjdzie w modlitwie, tak jak mówi ten 18 werset, czy to za siebie, czy to za braci, to okaże się, że Bóg wypełnia tą wolną przestrzeń i czyni cię bezpiecznym. W jego armii jesteś bezpieczny. Jakiś czas temu budowano w Polsce, nie często się w Polsce buduje mosty, ale jakiś czas temu budowano w jednej miejscowości most. Wiecie, lata pracy, mnóstwo pieniędzy, mnóstwo inżynierów, robotników, taki beton, to, tamto, wszystko, różne rzeczy. Ale tak naprawdę wszyscy czekali na jeden dzień, na kluczowy dzień, na próbę wytrzymałości. I okazało się, że kiedy wjechało kilkadziesiąt ciężarówek na ten most i obciążyło go w jakimś tam odpowiednim procencie, Okazało się, że to ten moment był uwieńczeniem tych wszystkich wysiłków, wieloletnich wysiłków setek ludzi, różnych połączeń, różnych nitów i tam nie znam szczegółów, ale to ta próba, która okazała się pozytywną, sprawiła, że ten most mógł być otwarty dla wszystkich. I żołnierz rzymski nie zakładał zbroi 5 minut przed walką, bo to już by było za późno. On zakładał ją lata wcześniej, żeby ćwiczyć swoje umiejętności, jakby w warunkach bojowych. On zakładał ją do regularnej służby, do regularnych zadań, ale przychodziły takie momenty szczególnej próby. To była walka z wrogiem, kiedy żołnierz rzymski szedł na front. Nie zawsze w słusznej sprawie, jak znamy historię, ale to już inna sprawa. I jestem przekonany, że wcześniej czy później będą takie testy wytrzymałości dla twojego i mojego życia. I nie możesz wtedy myśleć o tym zaraz, co to za zbroja, co tam było i szukać po szafie to pasa, to przyłbicy, to butów. To nie ten czas. Chrześcijanin, Paweł nam to wyraźnie mówi, apostoł Paweł mówi, ma być gotowy i to ma mieć jakąś wyraźną formę, duchową formę gotowości. Dzisiaj podsumowując to przesłanie, chciałbym dedykować ten koniec osobom, które być może są na tym miejscu. Nie jestem tego pewien, bo nie jestem Panem Bogiem. Pan Bóg wie. Ja tego nie wiem. Ale chcę dedykować tą ostatnią myśl, ostatnie przesłanie właśnie Tobie. Jeśli to wszystko, co słyszysz, jest dla Ciebie jakby światem zewnętrznym, ale jesteś tutaj dlatego, że masz w sercu pragnienie poznania Boga, poznania Jezusa Chrystusa. Chciałbyś przeżyć coś, co oferuje Jezus Chrystus. Chciałbyś rozprawić się z tym wiecznym niepokojem, niepewnością, być może strachem, jakimś nawet paraliżem w swoim życiu, co do Twojej przyszłości, co do Twojego zbawienia. To chciałbym Ci powiedzieć, że jest jeszcze co najmniej jedno albo kilka gotowych zestawów uzbrojenia, które możesz założyć. Ale najpierw trzeba być w armii Jezusa Chrystusa. Najpierw trzeba przyjść do Niego. Nie można inaczej mieć dostępu do tego uzbrojenia, jak tylko przyjść do generała, którym jest Jezus Chrystus, generała generałów. I dzieje się coś niesamowitego, kiedy człowiek w swojej bezradności, w swojej pokucie przychodzi do Jezusa, to staje się częścią niezwykłej armii, duchowej armii. Może być bezpieczny. Wie, jaka jest jego przyszłość. Zna wroga i wie, jak z nim walczyć. Ma do tego narzędzia. Jeśli chciałbyś stanąć w takim miejscu, to zapraszam Cię do tego, abyś przyszedł do Jezusa. Abyś śmiało, otwarcie przyszedł do Niego i powierzył Mu swoje życie. Powierzyła swoje życie. Ja bym chciał zaprosić cały Kościół teraz do modlitwy, abyśmy w tej modlitwie rozważali to wszystko, co żeśmy słyszeli. Żebyśmy też po tej modlitwie może zaśpiewali pieśń, jakąś stonowaną pieśń, żeby mieć też czas na to, żeby nie zgubić tych myśli. A jeśli Ty masz taką potrzebę, że chciałbyś zrobić coś ze swoim życiem, to przyjdź tutaj do przodu, kiedy będziemy śpiewać pieśń. Przyjdź do przodu, przyjdź do Jezusa, nie do mnie. Do mnie nie przychodź, bo ja jestem człowiekiem i tylko człowiekiem i nic nie mogę, niewiele mogę dać. Ale przyjdź tutaj do przodu i poproś Jezusa, żeby coś szczególnego zrobił w Twoim życiu. Żeby dał Ci zbawienie. Żeby dał Ci pewność zbawienia. Ja z chęcią pomodlę się też o Ciebie. Będzie to wyraz wsparcia. Przyłączy się do tej modlitwy też każdy, kto widzi taką potrzebę Twoją. Nie musimy się tego wstydzić. Bycie w armii to żaden wstyd, słuchajcie. Bycie dobrym żołnierzem w dobrej armii pod dobrym przywództwem to chluba. Zawsze tak było. Jeszcze jak walczą w dobrej sprawie, to już w ogóle super. Dlatego pomódlmy się teraz i za chwilkę proszę, zaśpiewajmy pieśń. A jeśli Ty chcesz zrobić krok do przodu w stronę Jezusa, to zapraszam Cię tutaj przyjść. Będę się modlić o Ciebie, o Twoje zbawienie, o Twoje spotkanie z Chrystusem. Powstańmy.